Temat, który dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić, jako właściwie postać, bo temat jest rozpisany na 3 spotkania i uważam, że to jest bardzo słuszna decyzja, że o neuralizmie tak dużo będą Państwo słyszeć i tak wiele filmów przy tej okazji oglądać, bo w istocie było to zjawisko wcale niedługie, nurt, który trwał, pewnie już o tym była mowa, w gruncie rzeczy, jeśli jakąś cezurę stworzyć od 10 lat, no góra 12, ale który tak bardzo wpłynął na historię kina światowego, nie tylko kina włoskiego, tak bardzo jest istotny nadal, szczególnie we Włoszech. Jest to taki nurt, z którym cały czas kino włoskie niejako się konfrontuje. Żaden z włoskich twórców, czy to pozostając wiernym pewnym założeniem realizmu, czy też pozostając w opozycji, nie może do tej tradycji, wobec tej tradycji pozostać obojętnym. Więc jest to rzeczywiście zjawisko, jedno z najważniejszych zjawisk historii kina, nie tylko włoskiego, ale światowego. Druga rzecz dotycząca właśnie dzisiejszego bohatera. I też się cieszę, że akurat Vittorio De Sica stał się bohaterem całego spotkania, że przy tych innych znakomitych reżyserach należących do nurtu neorealizmu, czyli przy Visconti, Rossellini, mógłby to być na przykład Rossellini, czy innych, czy De Sentisie, akurat Vittorio De Sica poświęca się więcej miejsca, ponieważ, jak, o czym będę chciała Państwa za chwilę przekonać, to postać ważna dla całej historii włoskiego kina i włoskiej kultury, i na przykładzie tego reżysera, nie tylko reżysera, artysty, bo za chwilę też powiem o innych aspektach jego twórczości, jego działalności, można prześledzić w gruncie rzeczy kilkadziesiąt lat historii włoskiego kina, a jeśli chodzi o sam neorealizm, można od pierwszego jego filmu, który w jakiś sposób do tego nurtu się zalicza, do ostatniego, można też zauważyć ewolucję, jaką ten nurt przeszedł, jaką się zmienił. Wydaje mi się, że akurat twórczość Vittorio De Sica najlepiej do takiej refleksji się nadaje. I teraz przejdę do tej mojej krótkiej prezentacji. Bardzo przystojny pan, jak Państwo widzą, urodził się w 1901 roku, pochodził z południa Włoch, z okolic Neapolu, dlatego Neapol stanie się dla niego poza Rzymem takim punktem odniesienia, bardzo ważnym miastem. Urodził się w rodzinie niezwiązanej ze światem artystycznym, dlatego że jego ojciec był urzędnikiem, matka była gospodarzem domową. Ojciec miał imię Umberto i to będzie nie bez znaczenia dla tego, o czym dzisiaj będziemy mówić i co Państwo będą oglądali o tym za chwilę. Zadebiutował bardzo wcześnie. Zadebiutował jako aktor już w roku 1917, więc praktycznie jako nastolatek. I przez pierwsze lata pracował głównie w teatrze, w różnych trupach teatralnych. Neapol jest miastem, które ma bardzo bogate tradycje teatralne. Stamtąd cały ród, chociażby ród De Filippo pochodzi, który tworzył legendę teatru neapolitańskiego, teatru w dużym stopniu dialektalnego, i ten teatr ukształtuje również aktorstwo, styl gry, w niektórych przynajmniej rolach samego De Sica, czyli właściwie zaczyna jako amator, nie jest aktorem zawodowym, bo trudno, żeby w wieku 16 lat był aktorem zawodowym. Te ostrogi aktorskie zdobywa poprzez pracę z różnymi aktorami, mistrzami w różnych trupach teatralnych. Jeśli chodzi o jego karierę filmową, to znowu, zanim stanie się reżyserem, znanym reżyserem, przez wiele lat będzie aktorem. Wystąpił w sumie w około 150 filmach, w większości w rolach głównych, oczywiście nie na początku kariery, ale potem będą to w większości role główne. I co ciekawe, jak się za chwilę też zorientujemy, De Sica występował jako aktor, ale w filmach przede wszystkim innych reżyserów. W swoich filmach występuje tylko na samym początku kariery. W pierwszych filmach pojawia się jako aktor. Potem tych dwóch ról ze sobą nie będzie mieszał. Występuje, zaczyna grać w filmach w latach 30., więc w okresie faszyzmu we Włoszech, kiedy w przeciwieństwie do innych kinematografii, chociażby francuskiej, no ze względu na wiadome względy historyczne, reżim faszystowski. Kino we Włoszech, owszem, rozwija się i to bardzo się rozwija, rozwijają się ważne instytucje filmowe, które potem tworzą podwaliny pod potęgę wielką włoskiego kina, mianowicie w latach 30. powstaje pierwszy festiwal filmowy, najstarszy festiwal w Wenecji, w latach 30. powstaje słynne miasteczko filmowe Cinecittà, które potem stanie się domem dla Federica Felliniego, w latach 30. powstaje największa włoska uczelnia filmowa, Centro Sperimentale Cinematografia, pisma filmowe. Więc to będzie wszystko ważne później. W latach 30. kino włoskie jest kinem reżimowym. W związku z czym nie powstają takie filmy jak na przykład we Francji, francuski realizm, te filmy, na przykład chociażby René Clera czy Clemonta. Te filmy, takie kino w, czy Renoira, takie kino we Włoszech nie powstaje, bo nie może powstawać. Co nie zmienia faktu, że jest kilku reżyserów, którzy będą też aktywni po wojnie, którzy są po prostu dobrymi profesjonalistami. Są dobrymi reżyserami. Do takich reżyserów należał Mario Camerini. I z tym reżyserem w latach 30. będzie przede wszystkim związany Vittorio De Sica jako aktor. Najważniejsze swoje role filmowe przed II wojną światową zagra właśnie w filmach Maria Cameriniego. Od niego się też przypuszczam, obserwując jego pracę, sporo nauczy, jeśli chodzi o rzemiosło reżyserskie. Taką pierwszą głośną rolą De Sica to jest rola w filmie Wyłomnik ma spalcony mężczyźni, to Zawajdac. Tutaj mamy plakaty do tego filmu. Są to z reguły role amantów, oczywiście warunki, jakie widzimy, jak De Sica jako młody człowiek wyglądał, warunki przede wszystkim do takich ról go predestynowały. Lekkie komedie miłosne, ten nurt, o którym pewnie Państwo słyszeli, nurt białych telefonów. W takich filmach De Sica będzie występował przez lata 30. Równolegle oczywiście będzie również występował w teatrze. Te inne sukcesy aktorskie to Barony Milione, film z 1935 roku, jak Państwo widzą, cały czas się powtarza nazwisko Maria Cameriniego. Barony Milione to film, przy którym po raz pierwszy, i o tym za chwilę będę mówić troszkę szerzej, po raz pierwszy Vittorio De Sica spotka się z Cesare Zavattini, scenarzystą wybitnym i teoretykiem neorealizmu. Manonem na Cosa Seria i Grandi Magazzini tuż przed wojną, 39 rok, to najgłośniejsze role De Sica. Jeśli chodzi o jego karierę powojenną, to przede wszystkim w latach 50. filmy należące do takiego nurtu zwanego różowym neorealizmem, neorealizm Rosa. Taka seria była filmów Pane Amore e Fantasia, Pane Amore e Gelosia, Chleb Miłości Fantazja, Chleb Miłości Zazdrość, Pane Amore e, już tutaj mógł sobie każdy widz dopowiedzieć. W tych filmach, jak widzimy, De Sica występował u boku ówczesnych gwiazd, popularnych aktorek, Dina Lollobrigida, niżej Sofia Loren. Jedną z najważniejszych, przede wszystkim grywał w komediach, w lekkich filmach, w komediach i w filmach miłosnych. Natomiast najważniejszą, prawdopodobnie jego rolą poważną, rolą dramatyczną była rola w głośnym filmie Roberta Rosselliniego i Generale della Rovere, Generał della Rovere. Jeśli chodzi, i to przejdę już do tego, co nas w tym wypadku bardziej interesuje, mianowicie do jego kariery reżyserskiej. Vittorio De Sica, pracując jako aktor, w pewnym momencie prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że przede wszystkim nie spełnia to wszystkich jego ambicji artystycznych. Pracował bardzo dużo. Niektórzy to tłumaczą tym, że był uzależniony, dlaczego naprawdę się przyznawał, że był uzależniony od hazardu, że po prostu musiał dużo zarabiać, dlatego że też dużo wydawał w związku z tym, ale był też po prostu aktorem popularnym, był aktorem pożądanym. Pierwsze filmy, które zrealizował, to są jeszcze filmy, jako reżyser, to są jeszcze filmy, które niejako, będące niejako kontynuacją tego, co tego kina, tej poetyki, tego lekkiego kina komediowego, jakie powstawało we Włoszech w latach 30., na początku lat 40. Pierwszy film, który zrealizował jako reżyser, to Szarłatan Róży w 1940 roku, w tym filmie wystąpił również jako aktor. Te bardzo często filmy należącego nurtu białych telefonów, komedie czy takie filmy operetkowe bardzo często powstawały na podstawie sztuk, czy też takich sztuk operetkowych, operetek autorów węgierskich, co ciekawe. Jednym z takich filmów są właśnie Szkarłatne Róże. Drugi film z tego samego roku, Magdalena Zero in Godot, ta Magdalena Zera, czy Dwójak, czy Pałac Zachowania, raczej po polsku byśmy powiedzieli, również w tym filmie jeszcze występuje jako aktor. I trzeci z tych filmów, które powstały przed początkiem jego tej poważnej, powiedzmy, czy neorealistycznej kariery reżyserskiej, Teresa Venerdì. Tutaj jeszcze raz widzimy jako aktora i tu pojawia się u boku wybitnej aktorki, która potem stanie się taką ikoną i kina neorealistycznego, i w ogóle kina, przede wszystkim kina związanego z Rzymem, z Anną Mumiani. Sam De Sica kiedyś powiedział, że gdyby mógł, to właściwie do każdego swojego filmu angażowałby Annę Mumiani, że mogłaby się stać jego aktorką każdego z jego filmów. Rok 43. Dzieci patrzą na nas. Film, który traktowany jest przez krytyków, jesteśmy tuż po tym filmie uważanym za, przez dłuższy czas uważanym za początek neorealizmu, czyli tuż po Oppenheimu. Tutaj dyskusja na ten temat, czy to do końca jest rzeczywiście neorealizm, czy wszystkie warunki tego nurtu spełnia, są nierozstrzygnięte. Podobnie w przypadku filmu Bambini czy Guardano. To jest pierwszy film we współpracy, już takiej poważnej współpracy, jeszcze zaraz załatwimy. Film, w którym pojawiają się pewne wątki, pewne motywy, które będą już rozwijane w kolejnych filmach, ale przede wszystkim to jest właśnie motyw postaci, czy też obecność postaci dziecięcych. I w tym względzie De Sica był mistrzem, jeśli chodzi o ukazywanie problemów dziecięcych, jeśli chodzi o prowadzenie aktorów dziecięcych. W tym filmie może jeszcze to nie jest tak widoczne. Tutaj jeszcze pewne zastrzeżenia można mieć, aczkolwiek nadal ta rola dziecka jest dobrze poprowadzona. W następnych filmach rzeczywiście De Sica osiągnie mistrzostwo. Niektórzy krytycy przy tej okazji mówią o tym, że to ten sam tytuł jest niejako tytułem symbolicznym, że to spojrzenie dziecka to jest nowe spojrzenie na rzeczywistość, że neorealizm wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość i to spojrzenie, ta nowość tego spojrzenia, czy ta świeżość tego spojrzenia jest właśnie w filmach De Sica utożsamiane ze spojrzeniem dziecka, ze świeżością spojrzenia dziecka. W tym filmie po raz pierwszy podejmuje De Sica wraz z Zawadkiniem problem poważny. Odchodzi od tematyki komediowej, pokazuje problem poważny, problem związany z tym, co też będzie go w innych filmach interesowało, z rozkładem rodziny, z tym, z krzywdą dziecka, z opuszczeniem i tak dalej. Jesteśmy jeszcze, przypominam, w 1943 roku, Włochy trwają działania wojenne. 1943 rok to rok przełomowy dla włoskiej historii, dlatego że kończy się koalicja włosko-niemiecka, rozpoczyna się wyzwalanie Włoch przez aliantów. I wracam do postaci Cezarego Battiniego. Właściwie jednolatek, rok tylko młodszy od De Sica, żył dużo dłużej, miałam okazję zresztą kiedyś osobiście na własne oczy Cezarego Battiniego zobaczyć, na kilka lat przed jego śmiercią. Postać absolutnie kluczowa dla neorealizmu, być może przy innych okazjach, być może ktoś Państwu o nim mówił, więc ja się rozwodzić nie będę, natomiast Cezarego Battini jest od tego momentu ta para stanie się właściwie parą nierozłączną, z wyjątkiem dosłownie kilku filmów. Wszystkie scenariusze do filmów De Sica będą napisane przez Zawadkiniego, ewentualnie we współpracy z innymi scenarzystami, ale głównym scenarzystą będzie Zawadkini. Nawet w okresie już późniejszym, czyli później już po, że tak powiem, wygaśnięciu tej teatryki neorealistycznej, o której, jeśli chodzi o nią, Zawadzki był przede wszystkim może teoretykiem neorealizmu. Znaczy on pisał bardzo wiele tekstów, stworzył właściwie poetykę neorealizmu filmowego oczywiście, bo przypominam, że neorealizm właściwie wywodzi się z literatury, tym podstawowym terminem neorealizm określa się we włoskiej kulturze neorealizm literacki. Natomiast stanie się głównym teoretykiem neorealizmu i najbardziej konsekwentnym jego propagatorem, najbardziej postacią, która najbardziej konsekwentnie będzie ten nurt realizowała. Przez wiele, wiele lat Zawadzki będzie wyłącznie pisał o neorealizmie i pisał scenariusze. Pod sam koniec życia, na początku lat 80. stworzy swój jedyny film, który wyreżyseruje, który będzie no, taką sumą jego doświadczeń, jego podejścia do neorealizmu, film zatytułowany La Verità, czyli Prawda, czyli no, właściwie to, o co mu cały czas chodziło w jego pracy scenarzysty. Nie chcę na ten temat mówić długo, ale w tych filmach, które Państwo dzisiaj zobaczą i w innych scenariuszach Zawadzkiego i w całej jego refleksji nad neorealizmem, chodzi przede wszystkim o to, żeby patrzeć na rzeczywistość, ale patrzeć na rzeczywistość nie tak, jak to robi film dokumentalny. Bo zawsze się mówi, że neorealizm bardzo czerpał z poetyki dokumentu, że takie filmy, które właściwie zbliżone są do filmów dokumentalnych, Zawadzkiemu chodziło o coś innego. Jemu chodziło przede wszystkim o to, żeby z rzeczywistości, poprzez pokazywanie rzeczywistości okiem kamery, żeby wydobyć jak najwięcej poezji, że ten realizm idzie w parze z poezją, że każde najdrobniejsze wydarzenie życiowe z takiego tak zwanego życia codziennego niesie ze sobą ogromny ładunek poetycki. I to jest bardzo wyraźne w jego i wspólnych pracach. Film, który ma polski tytuł Dzieci ulicy, włoski tytuł Szusza. Nie wiem, czy ten tytuł powinienem Państwu wyjaśnić, ale przypuszczam, że tak. Chodzi tutaj o taką przekręconą formę angielskiego shushaing, czyli czyścicieli butów. Skąd taki tytuł? To jest taki przekręcona forma, czy też forma, właściwie, która weszła już w języku włoskim, weszła już do powszechnego użycia. Chodzi o to, że przy okazji tego wyzwalania Włoch przez aliantów, o którym wspomniałam wcześniej, od południa, od Sycylii, poprzez kolejne regiony Włoch, wojska alianckie wyzwalały kolejne miasta, spotykały się, byli oczywiście oni obecni, ci żołnierze aliantcy na ulicach włoskich miast, w tym przypadku na ulicach Rzymu, i ci chłopcy, bohaterowie tego filmu, dzieci ulicy, w taki sposób zarabiali na życie, czyszcząc buty. W związku z czym, słysząc od angielskich czy amerykańskich żołnierzy, że to shushaing, u nich przetworzyło się to w shusha. I tu jest rzeczywiście absolutnie, jeśli chodzi o ten film, absolutne mistrzostwo w prowadzeniu aktorów dziecięcych, właściwie dlatego, że właściwie wszyscy główni bohaterowie tego filmu to są dzieci, to są chłopcy. W związku z czym oczywiście aktorzy nieprofesjonalni, wiemy, że jednym z założeń, nie zawsze spełnionym, niekoniecznym, ale jednym z założeń neorealizmu było angażowanie aktorów nieprofesjonalnych, więc dzieci z założenia aktorami nieprofesjonalnymi są. I znowu fantastyczna umiejętność Desiki w prowadzeniu małych aktorów. Film, który mówi o tym, co i najpierw faszyzm, a potem działania wojenne, co zrobiły z Włochami, co zrobiły z włoskim społeczeństwem. Dzieci ulicy, z których prawie wszystkie z tych dzieci są sierotami, które są takimi już nie dziećmi, jeszcze nie dorosłymi, czyli w gruncie rzeczy takimi młodymi ludźmi, którzy stanęli wobec wydarzeń, czy też sytuacji, w którym dziecku po prostu jest trudno sprostać, a oni tej sytuacji musieli sprostać. Bardzo często, tam jeśli nawet w takich rodzinach byli rodzice, to byli na przykład rodzice bezrobotni, jeden z bohaterów utrzymuje swoich rodziców czyli jest głową rodziny, nagle staje się chłopiec 12-13-letni, staje się głową rodziny. Film, o którym za chwilę powiem trochę szerzej, no bo będzie jednym z bohaterów dzisiejszego wieczoru, Złodzieje rowerów, ale już z tych, no to jeden z arcydzieło, film uznawany za arcydzieło. Poprzedni film, jeszcze wrócę na chwilę, poprzedni film Dzieci ulicy, to jest film, który zdobył dla De Sicki pierwszą nagrodę Akademii, pierwszego Oscara za film obcojęzyczny, po dwóch latach. Czyli wyobraźmy sobie, jaka to była potęga tego reżysera i tego kina. Po dwóch latach kolejny Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ja mówię tylko o tych nagrodach Akademii, aczkolwiek za chwilę jeszcze na samym końcu powiem o innych nagrodach, dlatego że jakbyśmy na to nie spojrzeli, są to jednak nagrody na świecie najbardziej rozpoznawalne. To świadczy o prestiżu reżysera filmu kinematografii. Neorealizm był nurtem, który zrobił nieprawdopodobne wrażenie zarówno w Europie, jak i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To był jeden z rzadkich przypadków, że taki nurt przebił się i takie filmy przebiły się do świadomości, do publiczności amerykańskiej. Wiemy, że z tym jest bardzo trudno. Co jeszcze bardziej paradoksalne, te filmy The City, owszem, one we Włoszech również były nagradzane, ale w dużo mniejszym stopniu niż za granicą. Filmy, w ogóle dotyczy to całego zresztą neorealizmu, przyjęcia, recepcji neorealizmu we Włoszech w momencie, kiedy te filmy powstawały, i za granicą. Nie wiem, czy paradoksalnie, wydaje mi się, że paradoksalnie, ale oczywiście można to na różny sposób uzasadnić. Filmy The City, inne filmy neorealistyczne, spotykały się z dużo większą krytyką we Włoszech, na miejscu, niż za granicą. Za granicą w większości przypadków były przyjmowane entuzjastycznie. Chociażby przez krytykę francuską. André Bazin wypowiadał się niezwykle entuzjastycznie na temat filmów De Sicki. We Włoszech one były często krytykowane i przez publiczność, i przez krytykę. Być może dlatego, że Włochy, włoska publiczność, włoska krytyka, tutaj dochodzą jeszcze kwestie również polityczne, nie byli przygotowani, poprzez to, że właśnie to kino w latach 30. było zupełnie inne, nie byli przygotowani na takie kino, nie byli przygotowani na taką zmianę poetyki, na taki obraz rzeczywistości. Wydaje się, że prawdziwy, ale wielu oburzało to, że Włochy są pokazywane w tak negatywnym świetle, że pokazuje się bolączki, że pokazuje się właśnie ulice, że pokazuje się bezrobotnych. To było dla i włoskiej krytyki, i włoskiej publiczności w owym czasie nie do przyjęcia, czy też trudne do przyjęcia. W tym filmie De Sicka zdecydował się, znowu oczywiście mamy fantastycznego dziecięcego aktora, zdecydował się na aktora z ulicy, który grał główną rolę. Po sukcesie Dzieci ulicy były propozycje, żeby ten film już zrobić, wyprodukować z pomocą na przykład producentów amerykańskich. Ale jak to Amerykanie postawili swoje warunki? Musi być gwiazda. W kinie amerykańskim musi być gwiazda. Tę postać miał w pierwszej wersji, czy też według propozycji amerykańskiej, zagrać Cary Grant. Z całym szacunkiem, sympatią dla tego fantastycznego, przystojnego aktora, uzdolnionego, jednak to byłby zupełnie inny film. Trudno sobie wyobrazić tę historię zagraną przez gwiazdora. I tutaj dochodzę do takiego przy okazji i tego filmu, to będzie dotyczyło właściwie całej twórczości reżyserskiej, albo niemal całej twórczości reżyserskiej Wittoria De Sicki. Tutaj pojawia się pewna jego strategia, czy też nie wiem, czy to można nazwać strategią, ale jego pomysł na bycie artystą. Jeśli on jako aktor, jak powiedziałam, występował przede wszystkim w filmach lekkich, miłych, przyjemnych, łatwych w odbiorze, z których po prostu żył, plus z pracy teatralnej, to on dlatego został reżyserem, że chciał robić zupełnie inne kino, chciał robić zupełnie inne filmy i w większości przypadków po prostu nie godził się na kompromisy. Te filmy nie były filmami drogimi. A mimo jak na tamte czasy i na sposób ich realizacji, mimo to De Sicka miał zawsze problemy z produkcją, z wyjątkiem jednego filmu, o którym parę słów za chwilę powiem. No zawsze problemy z produkcją, z zebraniem, ze zgromadzeniem funduszy na film, na filmy, dlatego że po prostu we Włoszech takie kino jeszcze, jak powiedziałem, jeszcze na to nie byli ani widzowie, ani krytyka, ani producenci przygotowani. Udawało mu się jakoś te fundusze gromadzić bardzo często właśnie te pieniądze, które zarabiał jako aktor, też w produkcję swoich filmów inwestował, poza tym, że właśnie w gry hazardowe. Także to był to nie do pomysłu, dlatego te filmy tak bardzo, gdyby przepaść między filmami, w których De Sica występuje jako aktor, a jego filmami reżyserskimi jest, gdyby nie znać bliżej jego postaci, była w gruncie rzeczy trudna byłaby do zrozumienia, do pojęcia. Porusza tutaj rzeczywiście tematy najtrudniejsze. Wiarygodność tego filmu polega na tym, że właśnie jest zagrana przez prawdziwego bezrobotnego, przez człowieka, który po prostu był w stanie z taką sytuacją się utożsamić. Jednocześnie nie mamy do czynienia, i to jest na największą siłą tego filmu, nie mamy do czynienia z dokumentem, nie mamy poczucia, że to jest ktoś, kto jest filmowany, jak gdyby jego perypetie życiowe są, że tak powiem, jeden do jednego dokumentowane. Mamy do czynienia z filmem o ogromnym ładunku poezji, o ogromnym ładunku emocjonalnym, ale o tym Państwo przekonają się za chwilę. Kolejny film i zaskoczenie, Cud w Mediolanie, Miracola Amiano, dwa lata później, już po tych plakatach możemy się zorientować, że coś tu jest dziwnego, prawda? Norrealizm, jakieś ludzie latające na miotłach w powietrzu. W ogóle, no tutaj na przykład mam naszą starannie dla Państwa znajdować plakaty polskie, dlatego że większość filmów norrealistycznych była w Polsce na ekranach. To był taki nurt, który akurat w naszej, również ze względów propagandowych, mieścił się w okresie lat 50. W ramach polityki socjalistycznej. W każdym razie film, który jest w dużym stopniu bajką, jest fantazją, są sceny zupełnie fantastyczne, ale jednocześnie, też napisane oczywiście przez Cesare Zawadkiniego, film zabawny, ale jednocześnie film, w którym tak naprawdę, który spełnia większość warunków, jeśli nie trzeba w 100% było spełnić wszystkich warunków neorealistycznych. Ta tematyka neorealistyczna w tym filmie jest zawarta. Cała poetyka stworzona przez twórców wpisuje się w neorealistyczne, to jest nowe spojrzenie, czyli znowu świeże spojrzenie neorealizm. Czyli kolejne filmy De Sica tę poetykę wzbogacają, rozwijają, dodają do niej nowe elementy. Stąd jego wielkość. Film, który ja przy okazji pokazuję Państwu te wszystkie przykłady, bo ja zachęcam Państwa do tego, żeby nie poprzestać na dwóch filmach, które dzisiaj Państwo zobaczą, żeby sięgnąć do innych filmów. Ten film jest wyjątkowo sympatyczny też w odbiorze, po takim no jednak dołującym filmie poprzednim i po drugim filmie, który Państwo też zobaczą, są to filmy niezwykle pesymistyczne. W tym filmie jest bardzo duża dawka i fantazji, i humoru. Żeby daleko nie szukać, film zaczyna się od sceny, kiedy bohaterowie znajdują niemowlaka w kapuście. Umberto D. Wracam teraz do tego, co powiedziałam na samym początku, czyli do imienia ojca Victoria De Sica. Ten film został dedykowany ojcu, z którym reżyser miał bardzo, bardzo bliski, bardzo ścisły kontakt. Tu znowu mamy aktora niezawodowego. Aktor, ten stary człowiek, główny bohater tego filmu, to aktor, który, to profesor doktorowi, który tutaj tę rolę znowu w sposób niezwykle przejmujący i wiarygodny zagrał. A drugim bohaterem, jak widzimy, jest pies. Jak przy okazji oglądania tego filmu, proszę zwrócić uwagę na sposób pokazywania scen codzienności, który jest znowu takim sposobem, taki realistyczny sposób, ale zwracający uwagę na pewne szczegóły. podkreślający pewne szczegóły. Jest taka słynna scena parzenia kawy, może szczególnie na to ona będzie taka emblematyczna. Dobrze się proszę tej scenie przyjrzeć, w jaki sposób ta codzienność jest pokazywana, na jakie szczegóły się zwraca uwagę, w jaki sposób De Sica operuje czasem, pojęciem czasu, jak właśnie buduje ten poetycki charakter, czyli ładunek poezji w jaki sposób tutaj się pojawia. Ten film znowu spotkał się z bardzo ostrą krytyką zarówno publiczności, jak i krytyk. I znowu padł zarzut, że nie można Włoch pokazywać w tak negatywnym świetle, że nie powinno się pokazywać na ekranie takich problemów. Tutaj ciekawostką jest to, że na przykład bardzo ostrą krytykę tego filmu napisał Julian Groppi, wieloletni, to jest dużo za mało powiedziane, właściwie cała era włoskiego życia politycznego, zmarły przed kilkoma laty, wieloletni przewodniczący demokracji chrześcijańskiej, wieloletni premier włoskiego rządu, minister, już nie wiadomo ile razy, właściwie wszystkich niemal możliwych resortach, któremu kilka lat temu znakomity film boski poświęcił Paolo Sorrentino. On właśnie zarzucił coś takiego, że nie można takiego wizerunku Włoch przedstawiać za granicą, nie można pokazywać, że Włochy mają problemy, chociażby właśnie z ludźmi starymi, którzy muszą przeżyć za głodową emeryturę i tak dalej. Złoto na polu po filmach rzymskich i mediolańskim wraca De Sica do swojego rodzinnego Neapolu. Tutaj przy tej okazji mówi się właśnie, że podchodzi z pewnym dystansem, ale też ujawnia swoją słabość do hazardu. Tutaj pojawiają się wybitni aktorzy neapolitańscy, Paolo Stoppa, przede wszystkim słynny komik Totò. I film uznawany za ostatni film należący do nurtu neorealizmu, to znaczy Dach Il Tetto, film z 1954 roku. Ale oczywiście na tym kariera De Sica się nie kończy. Ja to nie podaję, to jest tylko wybór tytułów. Kariera De Sica się nie kończy. Jeszcze wracając na chwilę do lat 50. o jednym filmie, ponieważ nie było tutaj w prezentacji, o jednym filmie zapomniałam powiedzieć. De Sica, który dzięki nagrodom Oscara, dzięki temu, że rzeczywiście ogromnie jego filmy się podobały w Stanach Zjednoczonych, dostał propozycję od producentów amerykańskich, żeby zrealizować właśnie film amerykański, film, nazwijmy to gwiazdorski. Taki film zrealizował przed Umberto D. To jest film Stazione Termini, który David Selznick wyprodukował, w którym zagrała Jennifer Jones i Montgomery Clift. Film z amerykańskim budżetem, więc oczywiście dużo wyższym, co wcale jednak nie przełożyło się na powodzenie tego filmu, na sukces tego filmu, więc rzeczywiście w tych filmach tak naprawdę nie chodziło do końca o warunki produkcyjne. Matka i córka, tym razem Oscar za rolę żeńską dla Sophie Loren, znowu tytuł inaczej brzmi włoski, tytuł La Ciociara, nieprzetłumaczalny, ponieważ dotyczy takiego regionu, czy takiej części regionu Latium, La Ciociaria, stamtąd pochodzi bohaterka filmu grana przez Sophie Loren. No tutaj na temat historii powstawania tego filmu można by mówić długo. Najciekawszym elementem jest być może właśnie to, w jaki sposób rola została Sophie Loren powierzona. Pierwotnie ta rola była pomyślana dla Anny Magnani. Rzeczywiście logicznie rzecz ujmując, Anna Magnani byłaby aktorką bardziej predestynowaną, bo chodziło tutaj o wiek. Miała być to kobieta około 40. Sophia Loren, kiedy zagrała w tym filmie, miała 25 lat. Państwa, zagrała matkę, kilkunastoletniej córki. Zagrała w sposób niezwykle przekonujący. Co ciekawsze, po latach zagra tę samą rolę, również rolę matki w wersji telewizyjnej matki i córki. Kolejny Oscar. wczoraj, dziś, jutro. Tutaj ta fantastyczna para, legendarna para włoskiego kina spotyka się na ekranie, mianowicie Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Ta scena z pończoszką, być może jeśli ktoś z Państwa oglądał film Roberta Altmana, Prêt-à-porter, jest to scena, która została w tym filmie Altmana odtworzona przez już Marcello Mastroianni do Sofii Loren po latach, z niezwykłym dystansem do siebie, z niezwykłym humorem. I kolejny fantastyczny występ tej pary, Małżeństwo po włosku, 64 rok. I to są filmy, które jakby ten kolejny etap, dlatego mówiłam, że też na podstawie twórczości Siki można mieć jako historię kina włoskiego, czy przynajmniej części kina włoskiego odtworzyć. To z kolei filmy, które wpisują się w nurt tak zwanej komedii po włosku, komedia italiana. W największym skrócie to taki nurt, w którym, dlaczego po włosku? Dlatego, że to taki nurt, w którym filmy, czy też tematy poważne, bo są tam poruszane poważne problemy społeczne, pokazywane są w sposób właśnie w polityce komediowej. Pokazywane są w sposób lekki, ale mówią o często o wręcz dramatycznych problemach. To są takie gorzkie komedie. To taki nurt, który zapoczątkowany pod koniec lat 50. przez całe lata 60. w gruncie rzeczy jeszcze w latach 70. Sporo przykładów komedii italiana można zauważyć. W gruncie rzeczy dzisiaj też jest sporo takich komedii włoskich, które takim mianem można by do pewnego stopnia nazwać. Już ostatnie filmy De Sica. Żaden z tych filmów, szczerze mówiąc, mimo że zdobywały nagrody, żaden z tych filmów jednak chyba takiego poziomu nie osiągnął, te filmy neorealistyczne, przynajmniej w moim odczuciu. Kolejny występ tej pary, jak powiedziałam, legendarnej w filmie Słoneczny z 70 roku. I ostatni Oscar, czyli 4 Oscary dla samego Vittorio De Sica jako reżysera, czyli tutaj właściwie obok tylko Federico Fellini dostał też za filmy 4 Oscary plus za całokształt twórczości. Film oparty na podstawie głośnej powieści Giorgia Bassaniego i Giardino dei Finzi Contini, ogród rodziny Finzi Contini, w międzynarodowej obsadzie Dominique Sanda, Helmut Berger, znany z filmów Viscontiego. Film, który opowiada historię rodziny żydowskiej, grupy, również rodziny żydowskiej, ale grupy rówieśników, którzy przyjaźnią się tuż przed wybuchem wojny, a potem historię żydowskiej rodziny, bogatej żydowskiej rodziny z Ferrara. Ferrara była takim miastem o sporej grupie ludności żydowskiej, w większości zasymilowanej, która trafia do Treblinki. I dwa ostatnie filmy. Krótkie wakacje 73 roku i podróż 74 roku. Podróż, film na podstawie opowiadania Luigiego Pirandella, wybitnego włoskiego dramaturga z okresu przedwojennego, czy w 1934 roku zdobył Nagrodę Nobla. Tutaj mamy Sofię Loren, ale już gwiazdorska obsada, bo ona w zasadzie była wielką gwiazdą, i Richard Barton. I kilka nagród. Tych nagród filmy De Sica zdobyły bardzo wiele. Oscary, przypominam, za 4 filmy plus za rolę Sofii Loren w Matce i córce. W Cannes w 1951 roku Cud w Mediolanie zdobył Złotą Palmę. W 1971 roku poza Oscarem w Berlinie Złoty Niedźwiedź dla Ogrodu Rodziny Finzi Contini. Jak powiedziałam, nagród było więcej, sporo takich nagród włoskich, wewnętrznych, tak zwany Nastri d'Argento dla aktorów, dla scenariusza, dla filmów i tak dalej, więc dosyć De Sica był przepraszam, sprawdzam tylko jak z czasem stoimy, nie długo będę zbierać do końca. W każdym razie był dosyć nagradzany, ale wydaje mi się, że nieproporcjonalnie, jeśli chodzi o Włochy, nieproporcjonalnie do swoich zasług. Zmarł w 1974 roku, zostawił rodzinę, zostawił trójkę dzieci, córkę z pierwszego małżeństwa i dwóch synów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że starszy z synów, Manuel de Sica, jest kompozytorem do części filmów, późniejszych filmów ojca, stworzył muzykę. Christian de Sica jest również aktorem i reżyserem. W takich okazjach zawsze mówię, że ojciec się prawdopodobnie w grobie przewraca, widząc co syn robi, bo tak z jednej strony oczywiście tę pamięć o ojcu zachowuje i wypowiada się na temat twórczości ojca i jest to pozytywne, ale z drugiej strony to, co robi ja sam jako aktor i reżyser, niestety nijak się ma do tego, co robił ojciec, robi po prostu głupie komedyjki i występuje w głupich komedyjkach. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jeszcze chciałabym Państwu coś na koniec powiedzieć i w istocie chciałabym powiedzieć, mianowicie, że w 1974 roku, czyli w roku śmierci Vittorio De Sica, inny znakomity, żyjący włoski reżyser, w Polsce w dużym stopniu zapomniany niestety, mianowicie Ettore Scola, zadedykował mu film, taki bardzo głośny film z 1974 roku, Byliśmy tacy zakochani. Tam między innymi Vittorio Gassman występuje i właśnie Vittorio De Sica, który gra tam samego siebie. Przy filmie telewizyjnym Ettore Scoli w zeszłym roku zrobił film dedykowany Federico Fellinimu. Kestranek emocji Federico, jak to dziwne nazywać się Federico. Także to taki reżyser, do którego też zachęcam, żeby Państwo właśnie zainteresowali. Nie równy, ale kilka zrobił filmów naprawdę znakomitych, między innymi ten Byliśmy tacy zakochani, czy film Bal, film oscarowy, film bez słów, muzyczny, super. I ostatnia rzecz, jeśli powstał Umberto D, to w 2009 roku dwójka włoskich dokumentalistów stworzyła film poświęcony Vittorio De Sica, Vittorio D, czyli jakby historia zatoczyła pewne koło. Film został zaprezentowany w 66. festiwalu w Wenecji. Także z mojej strony to wszystko. Jeśli mają Państwo może jakieś pytania, jeszcze zanim się projekcja zacznie, to ja bardzo proszę. Wiem, że będzie 15-minutowa przerwa, więc może w kuluarach ktoś chciałby coś zapytać, będę jeszcze do dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo. I proszę Państwa, mam jednak jedną ważną informację organizacyjną, o której zapomniałam. Przypominam, że za tydzień nie ma zajęć ze względu na odbywający się tutaj w kinie American Film Festival, ale oczywiście niezmiennie zapraszam na ten festiwal, zwłaszcza na przegląd filmów Orsona Welles'a. A teraz zapraszam na przerwę. Dziękuję bardzo.